Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
A jest nim Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy wizyta premiera Donalda Tuska w Paryżu i Berlinie nadal nowy impet Trójkątowi Weimarskiemu, czy teraz wsparcie Ukrainy na wypadek zwycięstwa ewentualnego Donalda Trumpa to będzie takie spoiwo łączące od tej pory Warszawę i Berlin?
Nie wiem, czy to będzie nowy impuls. Ja oczywiście cieszę się, jak się rozwija współpraca zagraniczna naszego kraju, niezależnie od tego, jaki rząd prowadzi politykę zagraniczną, no to trzeba życzyć każdemu rządowi, każdej większości parlamentarnej, żeby to była polityka dynamiczna i realizująca interesy Polski. Natomiast przypominam sobie a propos tego spotkania z prezydentem Macronem, przypominam sobie sprzed już dobrych kilku lat bardzo podobne zdjęcia, które widziałem Donalda Tuska z prezydentem Sarkozym wówczas. I też miał być to taki nowy etap w relacjach polsko-francuskich, nowe otwarcie. Jak pamiętamy, niewiele z tego wyszło, zwłaszcza jeśli chodzi o korzyści dla naszego kraju. No więc mój entuzjazm jest w tej sprawie taki
ostudzony.
Umiarkowany. Ale jak najlepiej życzę polskiej polityce zagranicznej, bo każdy polityk powinien właśnie trzymać kciuki za to, żeby Polska prowadziła skuteczną politykę zagraniczną.
Wiele słów padło, między innymi o tym, że chcą osiągnąć dużo większe zdolności obrony powietrznej. Czy to jest efekt kontrowersyjnych słów Donalda Trumpa na politykę obronną Unii? Jak wiemy, kandydat podważył podstawowy sens istnienia NATO.
To różnie interpretują eksperci wypowiedź Donalda Trumpa. Do mnie przemawiają takie oceny, że była to próba wstrząśnięcia państwami NATO, które próbują jechać na gapę, dlatego że jest cały czas dużo państw, które nie spełniają podstawowego
kryterium. Czyli pan się tym nie przejął, panie ministrze?
Czyli przeznaczania 2% środków na PKB na obronę. To nie jest tak, że się nie przejąłem, bo trzeba uważnie wsłuchiwać się w dyskurs polityczny, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście jesteśmy zainteresowani tym, żeby sojusz był jak najsilniejszy, ale też proszę pamiętać o zapisach traktatowych, które mówią, że przede wszystkim każdy z członków Sojuszu Północnoatlantyckiego jest zobowiązany do budowania własnych zdolności obronnych i do przygotowywania się do potencjalnej obrony własnego terytorium. A niestety część krajów w Europie, mam wrażenie, że zapomniało o tym i chciałoby jechać, tak jak powiedziałem, na gapę, myśląc, że w razie kryzysu to Stany Zjednoczone załatwią wszystko za nas. My nie musimy wydawać pieniędzy na armię, nie musimy jej modernizować. Oczywiście nie dotyczy to Polski, natomiast jest szereg krajów, które cały czas działają zgodnie z taką zasadą, o której przed chwilą mówiłem.
Posługuje się pan podobną nomenklaturą jak prezydent Andrzej Duda, który nie ma obaw po słowach Trumpa. Uważa, że Polska będzie bezpieczna dzięki swoim wydatkom na armię. Mogliśmy przeczytać jego wpis, gdzie dosyć neutralnie podchodził do tych słów.
Tak jak każdy odpowiedzialny polityk, ja również uważam, że Polska powinna przede wszystkim dbać o budowę własnego potencjału obronnego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał rewolucyjnej zmiany, to znaczy rozpoczął modernizację na skalę niespotykaną praktycznie od czasów zakończenia II wojny światowej, to znaczy po przejściu na sprzęt sowiecki po II wojnie światowej. Potem już takich modernizacji dużych nie było, jakie zapoczątkował rząd Prawa i Sprawiedliwości. I mam nadzieję, wierzę, że te programy będą kontynuowane. Ostatnio na Komisji Obrony rozmawialiśmy z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, który mówił, że właśnie najważniejsze z programów zapoczątkowanych w ostatnich miesiącach i kilkunastu miesiącach będzie kontynuowanych, to daje nadzieję, że rzeczywiście nasz potencjał obronny będzie rósł. W związku z tym uważam, że przede wszystkim musimy dbać o budowę własnego potencjału obronnego, zarówno w zakresie modernizacji sprzętowej, jak i przygotowania rezerw osobowych. No a oczywiście też jesteśmy zainteresowani, żeby Sojusz Północnoatlantycki był jak najmocniejszy, ale nie możemy, absolutnie nie możemy się zdawać tylko na innych, jeśli chodzi o naszą obronę.
Modernizacja polskiej armii, czy też CPK oraz kwestia energetyki jądrowej będą poruszane w trakcie Rady Gabinetowej. Czy słowa Trumpa będą także przedmiotem tego spotkania?
Tego oczywiście ja nie wiem, dlatego że Rada
Gabinetowa... Ale pewnie pan przeczuwa, panie ministrze.
Natomiast być może zostanie ten temat wywołany, chociaż ja nie skupiałbym się na tym absolutnie. Po pierwsze, Donald Trump nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po drugie, tak jak powiedziałem, wiele osób...
Ale kandydatem, który prawdopodobnie będzie, bo wiemy, że Biden ma słabe szanse.
To prawda, ma duże szanse na prezydenturę, ale ja przypomnę, że w czasach, po pierwsze, w czasach prezydentury Donalda Trumpa zapadło szereg korzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski decyzji w Stanach Zjednoczonych, a druga sprawa, znowu przypomnę słowa Donalda Trumpa i apeluję, żeby precyzyjnie o nich mówić. Trump mówił o krajach, które nie spełniają tego podstawowego wymogu, jakim jest przeznaczenie 2% PKB na wydatki obronne. Polska przeznacza ponad 3% PKB na wydatki obronne i tak jak powiedziałem, jesteśmy jednym z tych krajów, które są wskazywane jako wzór modernizacji sił zbrojnych.
Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej w zasadzie, panie ministrze, nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale czy dostaniemy konkretne informacje, bo do tej pory wydaje się, że mamy sprzeczne. Chociażby jeżeli chodzi o projekt CPK, który jest kontynuowany.
Mówi pani redaktor o tych strategicznych projektach, takich jak CPK czy elektrownia atomowa. Bardzo chciałbym, żeby taki jasny komunikat popłynął.
Czy będzie realizacja, czy nie będzie tej realizacji, tak? Bo wiemy, że jest prowadzony audyt.
Ja mam nadzieję, że będzie, natomiast informacje płynące od rządzących są sprzeczne, dlatego bardzo bym się cieszył, gdyby w konsekwencji Rady Gabinetowej jasne komunikaty popłynęły. Oczywiście uważam, że inwestycje strategiczne są dla Polski niezwykle ważne. To, co się wokół nich dzieje, będzie skutkowało co najmniej opóźnieniami, a to nie jest dobre. W związku z tym mam nadzieję, że ta Rada Gabinetowa będzie miała taki efekt przynajmniej informacyjny, aczkolwiek oczywiście ma pani rację. No, zgodnie z polskim prawem to rząd podejmuje decyzje, a Rada Gabinetowa takich kompetencji nie ma. Mam nadzieję, że właśnie zmobilizuje Radę Ministrów, obecną Radę Ministrów, przynajmniej do tego, żeby poinformować obywateli precyzyjnie o strategicznych projektach.
Za niespełna 5 godzin Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych znowi swoje obrady. Czy pan minister stresuje się przed drugą turą zeznań?
To nie jest oczywiście nic przyjemnego, stawanie przed komisją. Ale
myślałam, że wstawanie do Radia Rodzina na poranną rozmowę, ale to dobrze, że pan dokończył.
Nie. To jest akurat przyjemne. Natomiast jeśli chodzi o komisję śledczą, to nie jest absolutnie żadne przyjemne doświadczenie. Natomiast no, taki jest obowiązek. Ja ten obowiązek wypełniam naturalnie. Podobnie jak za pierwszym razem, czyli przy pierwszym przesłuchaniu, zamierzam merytorycznie odnosić się i odpowiadać na pytania. Natomiast
no zarzucano panu, że pan odpowiada i przyjął strategię nie wiem, nie pamiętam, panie ministrze.
Ale wie pani, to jest problem polegający na tym, że część członków komisji ma pewną ustaloną tezę. Mam wrażenie, że raport też już jest w głowach napisany części członków komisji i niezależnie od tego, co osoby przesłuchiwane mówią, to i tak to nie zmieni punktu widzenia części, podkreślam części, bo nie wszystkich członków komisji. No ja podobnie jak za pierwszym razem i tym razem nie będę odpowiadał na pytania o moje na przykład oceny działania innych polityków, no bo komisja śledcza ma za zadanie ustalić fakty, a nie pytać o oceny polityków. Podobnie jeśli chodzi o kwestie mojej odpowiedzialności. Ja będąc urzędnikiem państwowym miałem dosyć precyzyjnie zdefiniowany zakres obowiązków i w ramach moich obowiązków realizowałem określone działania związane z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych. Na te wszystkie pytania odpowiadałem precyzyjnie, natomiast na pytania dotyczące działań innych części administracji nie odpowiadałem z prostego powodu. Nie mam po prostu o tym wiedzy. O to trzeba pytać odpowiednich polityków albo osoby reprezentujące poszczególne organy państwa.
A dla pana wykluczenie Pawła Jabłońskiego z Komisji Śledczej jest zasadne?
Uważam, że to jest działanie nadmiarowe, ponieważ Paweł Jabłoński nie brał w żadnym z etapów, nie brał udziału w żadnym z etapów przygotowania decyzji administracyjnych prezesa Rady Ministrów. Wypowiadał się na ten temat, podobnie jak dziesiątki polityków, zarówno medialnie, jak i w rozmowach prywatnych, ale nie był stroną, nie był uczestnikiem tego procesu przygotowywania komisji, przygotowywania decyzji administracyjnych, które podpisywał prezes Rady Ministrów.
A sama komisja dla pana jest istotna, jest zasadna? Czy ma w ogóle sens powoływania?
Ja byłem pierwszym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że będzie głosował za powstaniem tej komisji, dlatego że wierzyłem, że będzie to okazja do tego, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i uciąć różnego rodzaju manipulacje i kłamstwa, które pojawiały się w przestrzeni publicznej na temat przygotowania do wyborów korespondencyjnych. Patrząc na to, jak wygląda ją pracę komisji, czyli właśnie na to, że komisja służy uzasadnieniu pewnej tezy, która już została postawiona przez część polityków, no mam wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście uda się wyświetlić wszystkie okoliczności związane z przygotowaniem wyborów w pandemii.
Przewodniczący komisji Dariusz Joński powiedział, że będzie dopytywać pana ministra o zaistniałą nową sytuację, o to, kiedy pan Jabłoński doradzał panu w sprawie uchylenia decyzji. Na tym się przerwało przesłuchanie.
Ja jestem gotowy na odpowiadanie oczywiście na wszystkie pytania, na to pytanie również, ale nie uprzedzajmy faktów. Byłoby, myślę, niestosowne, gdybyśmy z panem przewodniczącym Jońskim komunikowali się za pośrednictwem mediów, choć oczywiście no dla mnie było zaskakujące, że niektórzy członkowie komisji w czasie przesłuchania tweetują, robią wpisy w mediach społecznościowych, nie do końca wygląda to poważnie, no ale to każdy sam podejmuje decyzję. Ja w każdym razie jestem gotowy, żeby odpowiadać na pytania komisji to, dzisiaj od godziny 12.
To taka mała rozgrzewka, czy te maile częściowo były prawdziwe, panie ministrze?
Nie wiem, o które pani pyta.
Te, maile, które znajdują się w pana skrzynce prywatnej.
A to ja mówiłem od czerwca 2021 roku, to znaczy od momentu, kiedy ujawniono atak hakerski na skrzynkę pocztową moją oraz szeregu innych polityków, że publikowane na tym rosyjskim portalu treści w części są prawdziwe, w części są zmanipulowane, a w części są nieprawdziwe. I no, więcej tutaj nie chcę się wypowiadać na ten temat. Tej
sprawy. Możemy oglądać o godzinie 13, ewentualnie komisję.
O 12.
O 12, dobrze. Tutaj tak, precyzja. Panie ministrze, a czy służby nadzorowane przez PiS mogły inwigilować Mateusza Morawieckiego za pomocą Pegasusa?
Mamy do czynienia z jakąś taką debatą czy medialną burzą, która przez ostatnie dni trwa. W tej sprawie pan minister Kamiński zajął stanowisko i wypowiedział się w mediach. Ja tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia.
A jeśli by tak było to, panie ministrze?
Ale pani redaktor, no po co prowadzić spekulacje, skoro odniósł się do tego bezpośrednio były minister, koordynator służb. Ja nie widzę takiego celu.
No dobrze, panie ministrze, na koniec, jak zamierzacie poprawić swoje notowania? Ostatnie sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska wyprzedza was.
To prawda, biorąc pod uwagę nadchodzące wybory samorządowe, to jest dzwonek ostrzegawczy. Myślę, że to powinno nas zmobilizować do myślenia naszej strategii na wybory samorządowe. Bez wątpienia potrzebna jest ciężka praca. U nas na Dolnym Śląsku to wyzwanie będzie szczególnie trudne, ale jesteśmy przygotowani do jego podjęcia i wierzę, że uda nam się zdobyć jak najlepszy wynik.
Będzie to walka o sejmiki. Jak wiemy, kończy się koalicja BS z PiS-em, bo ta formuła na współpracę się wyczerpała. Jak sami mówią bezpartyjni, to było tylko małżeństwo z rozsądku.
Oczywiście, że to było małżeństwo z rozsądku. Nikt tego nie ukrywał od pierwszego dnia tej koalicji, która nie była łatwa dla nas, jak sądzę, dla bezpartyjnych również. Niestety na ostatniej prostej ta koalicja no, uległa przynajmniej częściowemu rozpadowi. Ja nad tym boleję, ponieważ byłem jednym ze współautorów tej koalicji. Uważam, że przez ostatnie 5 lat dzięki tej koalicji dużo udało się zrobić dobrego dla Dolnego Śląska. Udało nam się załatwić szereg problemów, czy zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. W szczególności udało się pozyskać sporo środków dla naszego regionu. Ale tak jak pani powiedziała, to już jest przeszłość. Dzisiaj idziemy do wyborów oddzielnie. Każdy będzie walczył o to, żeby uzyskać jak największe poparcie Dolnoślązaków.
Panie ministrze, czy warto schować pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w trakcie tej kampanii? Bo jego ostatnie słowa o zabójstwach politycznych o tym, że nie ma prawdziwego polskiego rządu, że to rząd zewnętrzny. Zarzucił także, że idzie władza w kierunku dyktatury, o torturowaniu Mariusza Kamińskiego. Może warto by było, żeby pan prezes gdzieś na chwilę, tak jak wysyła rządzących do Nowej Zelandii, czy jeszcze dalej gdzieś na Pacyfik, także może odpoczął trochę od polityki tej dużej.
Prezes Jarosław Kaczyński jest zwornikiem koalicji, którą określamy Zjednoczona Prawica. Tworzymy ją z różnych środowisk, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, chociaż tutaj też są różne środowiska, ale również inne grupy poza Prawem i Sprawiedliwością. I w moim przekonaniu, gdyby nie prezes Jarosław Kaczyński, taka formuła, takie środowisko nie byłoby w stanie funkcjonować. Ono zostało dzięki niemu stworzone i trwa. Natomiast trudno też mieć pretensje do osoby, która jest cały czas atakowana, prowokowana w sposób taki bardzo cyniczny. Trudno mieć pretensje do takiej osoby, że reaguje czasami na takie właśnie wulgarne prowokacje w sposób emocjonalny.
Czyli emocje, panie ministrze. I tych emocji pewnie pan zapewni nam w trakcie posiedzenia komisji.
Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie to merytoryczna dyskusja, a nie emocjonalny spektakl.
Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera Mateusza Morawieckiego, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu, dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.